Podróże małe i duże.
A tym razem nasza podróż odbywa się w głąb pamięci i historii Lublina. Jeszcze tych historii mamy całkiem sporo do opowiedzenia.
Jesteśmy teraz przy grobie Aleksandra Jaworowskiego. Aleksander Jaworowski z rodziny Cymanów, czyli w pewien sposób skoligacony z rodziną Prusa. Aleksander Jaworowski bardziej nas interesuje jako kolega szkolny Bolesława Prusa z czasów gimnazjalnych. Otóż Prus po spędzeniu swojego wczesnego dzieciństwa w Puławach w 1856 roku przeszedł pod opiekę Klemensa Olszewskiego, który został jego tak zwanym opiekunem przydanym. Klemens Olszewski, mąż kolejnej ciotki Prusa, Domiceli Strębińskich Olszewskiej, właścicielki kamienicy przy ulicy Olejnej 8, obecnym numerze 8. I w związku z tym właściwą opiekunką pozostała babka Marcjanna Strębińska. Natomiast właśnie wuj Klemens był tym dodatkowym, przydanym, czyli dodatkowym. I w związku z tym Prus wyjeżdża do Lublina, zamieszkuje właśnie ze swoim wujostwem i w tymże w 1956 roku rozpoczyna naukę w szkole realnej. Szkole realnej, która mieściła się w dawnych budynkach pojezuickich, czyli w dzisiejszym budynkach dzisiaj zajmowanych przez Archiwum Państwowe. I w tej szkole realnej spędza czas aż do 1961 roku. Uczy się nawet rok dłużej, ponieważ powtarza drugą klasę. Nie przykładał się do nauki, wolał bagarować. Natomiast sam zresztą wspominał o tym pod koniec życia w swoich felietonach warszawskich, że właśnie spędzał pierwsze lata swojej nauki w szkole, najchętniej na bagarach, łapaniu raków w Bystrzycy, tudzież w bitwach na kule błotne za rogatkami lubartowskimi. Zresztą wspomina w tych swoich felietonach również negatywne konsekwencje owych występków młodości. W każdym razie ciekawą rzeczą jest to, że w budynku, w którym mieściła się szkoła realna, mieściło się również gimnazjum. Pierwotnie gimnazjum lubelskie i dyrektorem obydwu szkół był Józef Skłodowski, dziadek Marii Curie-Skłodowskiej. Później zresztą on był inicjatorem budowy nowego gmachu gimnazjum przy ulicy Narutowicza 12, tam gdzie do niedawna jeszcze mieścił się Wydział Pedagogiki UMCS. Prus skończył szkołę realną, później rozpoczął naukę w gimnazjum już poza Lublinem, w Siedlcach i w Kielcach. Później zaangażował się, wziął udział w Powstaniu Styczniowym, czego konsekwencją było uwięzienie między innymi na Zamku Lubelskim. Natomiast po uwolnieniu, dzięki wstawiennictwu ciotki Domiceli Olszewskiej, po uwolnieniu z więzienia w 1864 roku rozpoczyna naukę w gimnazjum, już właśnie w nowym budynku przy ulicy, ówczesnej ulicy Namiestnikowskiej, dzisiejszej Narutowicza, i tam między innymi jego kolegą szkolnym właśnie był Aleksander Jaworowski. Natomiast Aleksander Jaworowski, postać też zasłużona dla Lublina, lekarz, społecznik. Natomiast nas, dla biografii Prusa, najbardziej istotne jest to, że Aleksander Jaworowski był tą postacią, która odkryła, właśnie upubliczniła metrykę Prusa. Proszę sobie wyobrazić, że aż do 1912 roku, czyli w momencie śmierci Prusa, nie pamiętano, gdzie Prus przyszedł na świat. Kiedy był pogrzeb Prusa w Warszawie w maju 1912 roku, panowało powszechne przekonanie, że Prus urodził się w Puławach. Metryki nie było, ale było takie przekonanie i nawet delegacja z Puław zawiozła wieniec właśnie synowi ziemi puławskiej. I dopiero, co prawda, szukano, koledzy Prusa, współpracownicy, szukali metryki, szukali w różnych miejscach.
Ale nie znaleźli. Troszeczkę to szukanie zajęło lat nawet. A czy państwo wiedzą, czy państwo znają tak naprawdę tę miejscowość urodzenia Prusa? Dodajmy i podpowiedzmy, że oczywiście też chodzi o miasto w naszym regionie lubelskim. 801 50 10 22, także 81 743 7383.
Proszę sobie wyobrazić, że aż do 1912 roku, czyli w momencie śmierci Prusa, nie pamiętano, gdzie Prus przyszedł na świat.
A czy my pamiętamy, czy państwo pamiętają, podróże@radio.lublin.pl, w jakim mieście urodził się Bolesław Prus. Miasto oczywiście teraz w naszym regionie lubelskim. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Więc tych związków regionalnych Aleksandra Głowackiego, Bolesława Prusa mamy całkiem sporo. Oczywiście już za chwilkę przejdziemy do wszystkich opowieści związanych z latami nauki w Lublinie. Te uczniowskie lata Prusa są bardzo, ale to bardzo atrakcyjne, jeśli chodzi o różnego rodzaju anegdotki i być może niezbyt dobre wychowawczo dla współczesnych uczniów, ale też będziemy o nich mówić, drodzy Państwo. Natomiast skoro jesteśmy przy narodzinach dopiero Aleksandra Głowackiego i pytamy Państwa o miasto urodzenia Bolesława Prusa, no to skupmy się na tych wczesnych latach dzieciństwa, bo też Psotnik był z niego co niemiara. Proszę sobie wyobrazić i teraz wsłuchać się w historię, kiedy to mały Aleksander Głowacki, no, potrafił naprawdę dokuczać nie tylko nauczycielom w szkole, ale również swoim kuzynkom, nacierając ich śniegiem. Historia pewnej wigilii, teraz właśnie przy kolejnym nagrobku, kolejnym przystanku podczas spaceru z panem Prusem.
Kolejny przystanek przy nagrobku rodziny Boczkowskich. Akurat sama rodzina Boczkowskich nas tutaj mniej interesuje, choć była to bardzo znacząca rodzina dla Lublina, ale już w XX wieku, raczej na przełomie XIX i XX wieku. A to za sprawą sklepu, który prowadzili, ponieważ był to sklep początkowo z towarami, artykułami żelaznymi, ale wkrótce rozszerzyli swój asortyment o, po prostu nie mówiąc, tylko broń. Sprzedawali właśnie i reklamowali się właśnie w prasie i kalendarzach lubelskich właśnie swój sklep z bronią strzelecką w Lublinie i jak widać ten sklep musiał przynieść dosyć spore dochody, skoro stać ich było na wystawienie takiego pomnika. Nawiasem mówiąc, jest to jedyny pomnik, jedyny nagrobek w Lublinie z rzeźbą Antoniego Kurzawy. Z tego powodu wymieniany jest właśnie we wszystkich opracowaniach dotyczących właśnie cmentarza przy ulicy Lipowej. Sam autor, sam rzeźbiarz przecież nie był związany z Lublinem, tylko z Małopolską, z Krakowem. W każdym razie, skoro Boczkowskich było stać na sprowadzenie właśnie rzeźbiarza renomowanego i wystawienie tak efektownej figury, no to rzeczywiście ten sklep z bronią musiał przynosić niezłe profity. Trudno ich nazwać handlarzami bronią, no ale można powiedzieć, że w takiej małej, lokalnej skali lubelskiej to właśnie tym się zajmowali. Ale nas nie interesuje akurat tym, czym Boczkowscy handlowali, ale interesuje nas ta postać Marianna Eugenia Scymanów, Boczkowska. A to dlatego, ponieważ wiąże się z jednymi z najwcześniejszych wspomnień Prusa z czasów dzieciństwa, akurat związanymi z Puławami, co nas w przypadku Cymanów nie powinno dziwić. A mianowicie w jednym z felietonów Prusa, pisanych już pod koniec życia, pojawia się właśnie wspomnienie z Wigilii, z czasów, kiedy Prus, jak sam wspomina, był uczniem pierwszej klasy szkoły realnej i był, jak to napisał, nie większy od stołowej nogi. I w Wigilię, podczas przygotowań do wieczerzy wigilijnej, nabroił, a mianowicie i został, miałby za co ukarany. Wigilia nie przedstawiała się dla niego zbyt optymistycznie, a mianowicie nabroił w ten sposób, że bawiąc się ze swoimi kuzynkami, dwiema kuzynkami, po prostu powrzucał je w zaspy i natarł śniegiem. No i najwyraźniej nie spodobało się to wujowi Cymanowi, Jakubowi Cymanowi, skoro właśnie został potem, Prus miał zostać za to ukarany. I Prus opisuje zresztą, że atmosfera w rodzinie była minorowa, ponieważ akurat wujowie się pokłócili między sobą. Babka Marcjanna, która była opiekunką Prusa, narzekała na swoje zdrowie i twierdziła, że to już jej ostatnia Wigilia. W każdym razie nastrój był zdecydowanie minorowy. No i w pewnym momencie Prus pisze, że nagle odezwał się odgłos trąbki pocztowej, który to odgłos oznaczał przyjechanie powozu pocztowego, czyli na nasze warunki po prostu autobusu międzymiastowego, dalekobieżnego, ponieważ wtedy właśnie podróżowano karetami pocztowymi. To był najpewniejszy sposób podróżowania. Proszę pamiętać, że mówimy jeszcze przed budową linii kolejowej tutaj na Lubelszczyźnie. W każdym razie rzeczywiście przed domem odezwał się odgłos trąbki pocztowej, po czym w drzwiach stanął Leon Głowacki, brat Prusa, który właśnie przyjechał z Kijowa, gdzie studiował. cały w śniegu, oczywiście, bo był tak na zewnątrz właśnie też śnieg oficie padał, przemarznięty w jakiejś baraniej czapie. W każdym razie oczywiście cała rodzina, która już nie wierzyła w to, że Leon przyjedzie na święta, on zresztą zapowiadał, że się pewnie spóźni, no ale okazało się, że zdążył na Wigilię. No i w tym ogólnym rozgarniaszu doszło do zabawnych sytuacji, bo wszyscy zaczęli się między sobą witać, całować i między innymi przez przypadek również wycałowali się ci zwaśnieni wujowie, więc się natychmiast pogodzili. Babka natychmiast, jej zdrowie natychmiast się poprzyło. No i Prus wspomina, że on również o tym skorzystał, bo jego przewiny poszły w niepamięć. Już potem tak jego Wigilia już i prezenty oczywiście były tak jak zwykle. No i proszę Państwa, właśnie owa Marcjanna Eugenia z Cymanów, to jest właśnie ta jedna z jego kuzynek, która została właśnie w tym prawdopodobnie był to 56 rok, prawdopodobnie wtedy, czyli miałaby 6 lat, została właśnie tarta śniegiem. I proszę Państwa, w biografowie Prusa podają, że to były dwie Cymanówny. Natomiast ja sprawdziłem i to było niestety niemożliwe, ponieważ Cymanowie mieli jeszcze dwie córki w tym czasie. Przy czym jedna z nich już w tym czasie, w 56 roku, nie żyła. Rok wcześniej umarła. A z kolei ta druga była zbyt mała, żeby się mogła z nimi bawić. Natomiast Gabriela Pauszer-Klonowska podaje w swojej zbeletryzowanej biografii, że tą drugą osobą miała być nie mniej więcej tylko Oktawia Trybińska, czyli późniejsza żona Prusa. I przyznam, że tutaj wierzę bardziej Gabrieli Pauszer-Klonowskiej, ponieważ Pauszer-Klonowska, pisząc swoją biografię, miała okazję jeszcze rozmawiać z żyjącymi członkami rodziny Cymanów. I ona jeszcze po prostu miała okazję rozmawiać z ludźmi, którzy pamiętali Prusa. My już takiej możliwości nie mamy. Ona jeszcze właśnie miała dostęp do ludzi, do ich pamięci, do tego, co wspominali z dzieciństwa. Więc w każdym razie tutaj możemy zaufać, że faktycznie to mogła być Oktawia, zwłaszcza, że wiemy, że Oktawia Trybińska była później już na stałe w Puławach, ponieważ była uczennicą Instytutu Wychowania Panien, gdzie przecież pracowała właśnie babka Prusa Marcjanna. Także postawimy tutaj lampkę właśnie małym cymanównom, które przyszły pisarz natarł śniegiem i na pamiątkę owej Wigilii.
Tych lampek wczoraj podczas spaceru, podczas tych tak zwanych zaduszek z panem Prusem, postawiliśmy całkiem sporo, więc jeszcze wiele grobów do odwiedzenia, wiele historii także do opowiedzenia ma Marcin Federowicz, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, bo to niesamowite wzbogacenie naszej wiedzy. Ale zacznijmy od początku. Gdzie tak naprawdę urodził się Bolesław Prus, czyli Aleksander Głowacki? Bo chociaż jego rodzina związana była z Żabczem, to urodził się właśnie w urokliwym zakątku właśnie naszego regionu lubelskiego, w starej plebanii, w której posługę pełnił kuzyn jego matki, Feliks Troszczyński. Wieść taka rodzinna niesie, że to właśnie ze względu na słabe zdrowie Apolonii Troszczyńskiej postanowiono zawczasu, aby poród odbył się w zasięgu lepszej opieki lekarskiej. I tak też się stało. 20 sierpnia 1847 roku przyszedł na świat chłopiec, który miał stać się wybitnym prozaikiem i publicystą polskiego pozytywizmu.
Proszę sobie wyobrazić, że aż do 1912 roku, czyli w momencie śmierci Prusa, nie pamiętano, gdzie Prus przyszedł na świat.
Życie od samego początku nie oszczędzało młodego Aleksandra, który bardzo wcześnie stracił oboje rodziców. Dość często był też zmuszony, aby zmieniać miejsce zamieszkania i tak przeprowadzał się do Puław, Lublina, Siedlec, Kielc. Po powstaniu styczniowym wrócił do Lublina, no i oczywiście jeszcze ważna Warszawa. Ale jak brzmi nazwa miejsca urodzenia Aleksandra Głowackiego? Jakie to miasto? 801 50 10 22.
Podróże małe i duże.
Prawda biograficzna mówi o tym, że tak naprawdę do miejsca swojego urodzenia Aleksander Głowacki, czyli Bolesław Prus, nigdy nie powrócił. A jakie to miasto, pani Beato? Dzień dobry.
Dzień dobry. Jest to Chrubieszów.
Oczywiście, że tak. Pani chyba niedaleko Chrubieszowa mieszka.
Tak, ja mieszkam w pięknej wsi Kryłów.
No proszę.
Jest to około 18 kilometrów od Chrubieszowa. Między właśnie Dołchobyczowem a Chrubieszowem leży nasza wieś. Też bardzo znana historycznie, ale teraz chyba nie o tym.
To prawda, ale właśnie miałam powiedzieć, że doskonale znamy również i Kreów nie raz i nie dwa, także Polskie Radio Lublin odwiedzało tę właśnie miejscowość.
Zapraszamy ponownie.
Dziękuję. A jeśli chodzi o sam współczesnych Hrubieszów, czy gdzieś taka pamięć o tym wielkim pisarzu znajduje się w samym mieście?
Oczywiście. W samej plebanii, gdzie urodził się nasz znakomity pisarz, jest taka izba pamięci. Poza tym nasi przewodnicy po Hrubieszowie nie zawsze opowiadają właśnie o tym fakt. No i muzeum w Hrubieszowie też jest takim świadectwem urodzin Aleksandra Głowackiego.
Bardzo dziękuję pani Beato. Razem z nami także pan Tomasz. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Czyli tak, nie tylko...
Halo, dzień dobry.
Witamy pana na antenie. Nie tylko pamiątkowa tablica w Starej Plebanii, gdzie się urodził Aleksander Głowacki, ale także pomnik, ulica, czy nawet przecież szkoła imienia Bolesława Prusa, prawda? W Hrubieszowie.
Zgadza się.
Proszę powiedzieć, pan też jest związany być może właśnie z Hrubieszowem?
Nie, moja małżonka pochodzi z tamtych okolic. Ja natomiast jestem rodowitym puławianinem.
Czyli też dwa miasta, w których te ślady Aleksandra Głowackiego dzisiaj także państwu w audycji wskazujemy, prawda? I czyli to od małżonki pan wiedział, że to Hrubieszów?
Dokładnie od małżonki. Co prawda ja w Hrubieszowie rzadko bywam, albo prawie wcale, bo ona tutaj z okolic Tomaszowa Lubelskiego pochodzi, czyli jakaś tam odległość istnieje niewielka i przebywamy zazwyczaj tutaj w okolicach Krasnobrodu, Zwierzyńca, Tomaszowa Lubelskiego. I chciałem dodać, że najbardziej mi się chyba Bolesław Prus kojarzy z naszym Nałęczowem kochanym, pomiędzy Puławami a Lublinem, z Parkiem Nałęczowskim. Jak dobrze kojarzę, jest tam pomnik siedzącego sobie.
Na ławeczce, tak.
Jak dobrze kojarzę, tak, na ławeczce w parku naszym zdrojowym w Nałęczowie. I jak też dobrze kojarzę, kiedyś gdzieś słyszałem od przewodników czy od jakichś regionalistów, on był kojarzony z takim gadżeciarstwem, tak bym to nazwał, czyli bardzo lubił jakieś nowinki techniczne, technologiczne. Jako pierwszy chyba w Nałęczowie posiadał bicykl, czyli dwukołowy taki z jednym dużym kołem i drugim małym rower. Pierwszy chyba też posiadał jako pierwszy z nielicznych mieszkańców maszynę do pisania. Później chyba nabył nawet już jako pierwszy aparat fotograficzny. No takie jakieś mi chodzą po głowie o nim informacje i to, co słyszałem od przewodników z Nałęczowa, kiedy żeśmy zwiedzali tutaj z rodziną, z małżonką park Nałęczów. Także tak go kojarzę, jeśli chodzi o Nałęczów.
Bardzo dobrze pan to wszystko kojarzy, panie Tomaszu. Bardzo dziękujemy również za wzbogacenie audycji i tymi informacjami. Jak najbardziej tak, oczywiście także ta kwestia pozytywizmu, nie tylko w twórczości, ale w samym podejściu do życia, czyli aby do przodu, aby właśnie z cywilizacją, która pokazuje coś nowego, aby także ku dobru i zdrowiu na przykład mieszkańców miast tamtego czasu, tamtego okresu. Więc jak najbardziej tak, to wszystko nam się tutaj pięknie łączy, panie Tomaszu.
Dziękuję.
To ja dziękuję bardzo. Dobrej drogi, jak słyszę. Być może właśnie gdzieś tam w okolicy Roztocza państwo się teraz udają, bądź powracają.
Nie.
Dziękujemy bardzo.
W okolicy Kotka i Radzynia się teraz przemieszczamy, żeby zaduszki jeszcze zakończyć prawie po tygodniu, co prawda, ale...
Ale to ciągle jest dobry czas, dlatego my dzisiaj też, jak na listopad przystało, właśnie również takie zaduszki z panem Prusem państwu tutaj, słuchaczom, serwujemy. Bardzo dziękuję państwu i pani Beacie Skryłowa i panu Tomaszowi. Dobrej drogi, wszystkiego dobrego. No i powróćmy do tej metryki urodzenia.
To właśnie Aleksander Jaworowski był tą postacią, która znalazła metrykę w Hrubieszowie, tam gdzie Prus przyszedł na świat, i tę metrykę upublicznił. I to zrobił dokładnie w rocznicę kolejnych urodzin, w pierwszą pośmiertną rocznicę urodzin Prusa, czyli 20 sierpnia 1912 roku. Na łamach prasy właśnie ogłosił odnalezienie metryki. Co prawda biografowie właśnie przypisują mu odnalezienie, natomiast ja podejrzewam, że Aleksander Jaworowski doskonale wiedział po prostu, gdzie Prus się urodził. Nie było to dla niego żadną tajemnicą, natomiast po prostu zapewne wymagało tylko wysiłku wybranie się do Chrubieszowa i pozyskanie tego odpisu metryki. Natomiast, bo trudno uwierzyć, żeby akurat rodzina nie wiedziała, gdzie Prus się urodził. W każdym razie, kiedy spojrzą Państwo do aktu ślubu Prusa i Oktawii Strębińskich, zobaczą Państwo, że jest tam wymienione miejsce urodzenia Prusa. Czyli w 1875 roku, w styczniu, kiedy był ślub, było wiadomo, gdzie Prus się urodził. Kilkadziesiąt lat później już wszyscy zapomnieli. Więc podejrzewam, że Aleksander Jaworowski ogłosił, że znalazł, a w istocie po prostu doskonale wiedział. Niemniej on jako pierwszy ogłosił, więc faktycznie on był tą osobą, która przywołała właśnie to miejsce, właściwe miejsce urodzin Prusa.
A my teraz w ślad za tropem, jaki wskazuje nam pan Marcin Fedorowicz, podążamy do grobów nauczycieli Bolesława Prusa.
Kolejny przystanek, grobowiec rodziny Mędrkiewiczów. Jak Państwo wiedzą, jest tutaj pochowany Stanisław Mędrkiewicz, właściciel Dóbr Sławinek. Na Sławinku, jak Państwo pewnie wiedzą, znajdował się przez pewien czas zakład zbrojowy. Nawet dobrze prosperował, ponieważ był zorganizowany transport dorożek, omnibusów z dworca kolejowego właśnie bezpośrednio na Sławinek. Także w Lublinie istniało miejsce, które potencjalnie mogło się rozwinąć tak jak na Łęczów. No niestety ten zakład potem upadł. Natomiast nie interesuje nas akurat sam Sławinek i jego właściciel Stanisław Mędrkiewicz, ale jego ojciec Tomasz Mędrkiewicz, jak widać emeryt, były nauczyciel gimnazjum lubelskiego. Natomiast Tomasz Mędrkiewicz był nie tylko nauczycielem gimnazjum lubelskiego, ale pierwotnie był także nauczycielem w szkole realnej. Także również w tym budynku, obecnie zajmowanym przez Archiwum Państwowe, to był nauczyciel, z którym właśnie Prus miał do czynienia podczas właśnie swojej nauki w latach 50., pod koniec lat 50. XIX wieku. Prus, jak już wspomniałem, nie uczył się dobrze. Wspominał po latach właśnie swoje wagary, wspominał również postać Józefa Skłodowskiego, który był dyrektorem zarówno szkoły realnej, jak i gimnazjum. Natomiast wspominał, że kontakt z dyrektorem Skłodowskim, dziadkiem noblistki, polegał przede wszystkim na tym, że ów dyrektor wymierzał mu kary. Zazwyczaj były to kary kozy, czyli aresztu dla niesfornych uczniów. Tych Państwa, którzy są zainteresowani, gdzie mieścił się ten areszt prawdopodobnie, to też zapraszam na nasze letnie spacery, bo na podstawie innych źródeł, innych wspomnień z końca XIX wieku udało się ustalić mniej więcej usytuowanie tego aresztu właśnie w budynku obecnego archiwum. Natomiast Prus dodaje jeszcze, wspominając właśnie owe kary wymierzone przez dyrektora Skłodowskiego, dodaje, że w istocie nie było nauczyciela, który nie zawarłby z Prusem podobnego rodzaju znajomości. Czyli po prostu inaczej mówiąc, Prus podpadał wszystkim nauczycielom po kolei. Taki był z niego dobry uczeń. Tomasz Mędrkiewicz właśnie był również jego nauczycielem języka rosyjskiego. Język rosyjski był właśnie również wykładany w szkole realnej. To z tą postacią wspomnę tutaj przy okazji również, skoro już wspominamy o nauczycielach języka obcego, Prus miał również lekcje z języka niemieckiego z Józefem Skibowskim. I właśnie z postacią Józefa Skibowskiego wiąże się taka sytuacja, która też pokazuje, jak wyglądały realia w szkole w połowie XIX wieku i jak grzeczni byli wówczas uczniowie, a mianowicie jeden z kolegów Prusa został przyłapany na grze w karty, hazardowej oczywiście, już w szkole realnej. W każdym razie został ukarany. Nie była jakaś dotkliwa kara, ale koledzy doszli do wniosku, że zadenuncjował go nauczyciel języka niemieckiego Józef Skibowski, u którego ów kolega mieszkał na stacji, i w drodze rewanżu postanowili zemścić się na nauczycielu i po wyjściu do teatru wieczornego wyjścia do teatru za zgodą władz szkolnych, bo też wówczas uczniowie nie mogli tak po prostu sobie wieczorami chodzić po ulicach miasta, było to zakazane. Mogli tylko też wyjście do teatru mogło się odbywać też tylko za zgodą władz szkolnych, więc było takie wyjście i korzystając z tego po spektaklu, zamiast udać się do domu, poszli na ulicę Rybną i tam powbijali szyby w oknach temu nauczycielowi. Jak to opisano, kamieniami i ziemniakami. W każdym razie oczywiście trudno nie wyobrazić sobie, że miały to reperkusje bardzo poważne. Oczywiście przeprowadzono śledztwo, oczywiście natychmiast ustalono, kto brał w tym udział, znaczy osoby podejrzane. Uczniom, którym udowodniono czynny udział, wymierzono rózgi. Tak, bo taka była wówczas też kary. Natomiast tym, którym nie udowodniono czynnego udziału, ale jedynie spiskowanie, tych skazano właśnie na karę aresztu. Między innymi Prus również należał do tych osób, którym nie udowodniono wybijania szyby. Co nie znaczy, że tych szyb nie wybijał. W każdym razie najgorzej to się ta cała sprawa skończyła się dla tego ucznia, którego koledzy chcieli pomścić, ponieważ został po prostu relegowany ze szkoły, także z wilczym biletem. Także dosyć kiepsko na tej zemście wyszedł. W każdym razie to też pokazuje, jak wyglądały realia w szkole realnej właśnie pod koniec lat 50. XIX wieku, a z innych wspomnień, chociażby Hipolita Wójcickiego czy Henryka Wiercińskiego, wiemy, że nie było to najgorsze postępowanie uczniów, bo uczniowie potrafili się zachowywać jeszcze gorzej. Ale już tutaj nie będę wspominał przy Tomaszu Mędkiewiczu, nie wiem, czy chciałby tego słuchać. W każdym razie warto też pamiętać właśnie, że to był nauczyciel zarówno w szkole realnej, jak i właśnie w gimnazjum później, gdy Prus chodził do gimnazjum, aczkolwiek już prawdopodobnie z nim nie miał zajęć, już w tym nowym budynku przy ulicy Narutowicza. Dobrze, postawimy im oczywiście lampkę.
Ale drodzy Państwo, z tą nauką Aleksandra Głowackiego nie było aż tak źle, bo na świadectwie maturalnym znajdujemy kilka ocen celujących. Czy Państwo może wiedzą, z jakich przedmiotów? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Czy są to właśnie przedmioty humanistyczne, czy jednak nauki ścisłe? podruże@radio.lublin.pl. A skoro szkoła, to wiadomo, przyjaciele ze szkoły.
Drugi świadek na ślubie Prusa. I proszę Państwa, Gustaw Doliński, bodaj chyba najbliższy przyjaciel Prusa, najczęściej wspominany przez niego zarówno w listach, jak i we wspomnieniach, towarzysz różnych występków z czasów szkolnych, a także różnych działań jak najbardziej pozytywnych i pozytywistycznych. Wspomnę tylko jeden z występków. Wspominałem o tym, że zachował się fragment poematu, z którego współautorem był Doliński, właśnie o młodym Aleksandrze Głowackim, gdzie jest wymieniony właśnie Prus jako postać znana od Psiej Górki po grobowce cmentarne, czy grobowce przylipowe, już nie pamiętam dokładnie, jak to brzmi. Z czego się wiązało to właśnie to nawiązanie do cmentarza. Otóż w czasach gimnazjalnych Prus z Dolińskim, młody Aleksander Głowacki z młodym Gustawem Dolińskim postanowili ustalić, kto jest bardziej odważny, czy na pewno obaj są równie odważni. I miarą tej odwagi miała być nocna wyprawa na cmentarz i podpisanie się na świeżo wymurowanym grobowcu. Jeszcze nie zamieszkałem, to podkreślali biografowie. No i rzeczywiście każdy z nich osobno wybrał się na cmentarz w źle oświetlonym Lublinie. Państwo pamiętają, że jeszcze wtedy nie było oświetlenia gazowego. W każdym razie każdy z nich się podpisał, ale nie przewidzieli jednego, że na cmentarzu był także ktoś inny, niekoniecznie w tym samym czasie, ale kto również postanowił podpisać się na tymże grobowcu, a raczej może nie tyle podpisać się, czy umieścić różnego rodzaju treści, pod którymi niekoniecznie ci dwaj koledzy chcieliby się tak umieszczać swoje nazwiska. Raczej nie były to treści polityczne, raczej tak bardziej obyczajowe, ponieważ gdyby to były polityczne, chyba mieliby znacznie większe kłopoty. A tak to tylko policja bardzo szybko ustaliła. Znaczy, nazwiska były, więc nie było kłopotów z ustaleniem, kto to jest, ale dosyć szybko zlokalizowano tych osobników, którzy się podpisali. Żandarm przyszedł do nich do szkoły, zostali doprowadzani do aresztu. No i znowu dzięki wstawiennictwu ciotki Domiceli, Domicela Olszewska, która właśnie przez całe swoje życie chyba zajmowała się głównie tym, żeby właśnie wyciągać swojego podopiecznego, swojego siostrzeńca z różnego rodzaju opresji. Dzięki jej wstawiennictwu udało się właśnie załagodzić tę sprawę i w końcu władze rosyjskie uwierzyły uczniom, że rzeczywiście, no przecież nie podpisaliby się, gdyby to oni byli autorami tych nieprzyzwoitych treści na grobowcu. Więc to wszystko dało się załagodzić, nie zostali ukarani. W każdym razie taką właśnie przygodę wspólną mieli. Natomiast wiemy również, że mieli także inne pomysły i wspinali się na wszystkie te możliwe budynki, najwyższe budynki, jakie były wówczas w Lublinie i między innymi oczywiście koniecznie musieli wspiąć się razem na wieżę trinitarską. To wiem, że na pewno też to było dla nich tak miarą odwagi. Także też kolejne takie miejsce, co do którego wiemy, że z całą pewnością i Prus, i Doliński razem byli. Doliński, tak jak wspomniałem, jedna z najbliższych postaci dla Prusa. Zmarł niestety wcześniej, bardzo zaangażował się w życie polityczne po rewolucji 1905 roku, no i to zaangażowanie przypłacił chorobą serca, znaczy już wcześniej prawdopodobnie chorował na serce, w każdym razie najwyraźniej życie polityczne po prostu odbiło się na jego zdrowiu, no i jak widać zmarł jeszcze przed swoim kolegą, jak na ironię był lekarzem, a pomimo tego właśnie zmarł na serce. W każdym razie Gustaw Doliński był świadkiem na ślubie Prusa w kościele pod wezwaniem Świętego Ducha 14 stycznia 1975 roku. Natomiast ciekawostką jest to, w biografii często mogą Państwo znaleźć informację, że z kolei Prus był w rewanżu świadkiem na ślubie Dolińskiego w Bychawce i jest to półprawdy, to znaczy Prus faktycznie był obecny na tym ślubie, był świadkiem samego zdarzenia, natomiast nie pełnił formalnie roli świadka. A dlaczego? Po pierwsze, sprawdziłem to w akcie ślubu, rzeczywiście rolę świadków pełniły dwie zupełnie inne osoby, Prus w ogóle nie jest tam wymieniony, ale jest to także oczywiste. Świadkiem mogła być osoba znana proboszczowi. Więc Doliński mógł być świadkiem na ślubie Prusa, ponieważ był mieszkańcem Lublina, był tutaj znany. Byli świadkowie, którzy mogli podwiedzić jego tożsamość. Natomiast no, Prus w Bychawce był osobą obcą, więc nie mógł po prostu pełnić formalnej roli świadka. Więc też warto pamiętać o tym, że to, co Państwo mogą znaleźć w biografii Prusa, że był świadkiem na ślubie Dolińskiego, nie jest to prawda. Był obecny na ślubie, natomiast nie pełnił roli świadka. Wiem to z całą pewnością, sprawdziłem to, także jeżeli znajdą Państwo taką informację, to proszę brać poprawkę, że nie jest to informacja ścisła.
Zapewnia Państwa pan Marcin Fedorowicz, nasz przewodnik na dziś i wczoraj po cmentarzu przy ulicy Lipowej śladami właśnie związków Lublina i Bolesława Prusa. Zresztą nie tylko Lublina, ale i całego naszego regionu. I pan Marcin pokazywał nam również świadectwo maturalne i opowiadał o tym także i podczas spacerów z Bolesławem Prusem tych letnich. Drodzy Państwo, na tym świadectwie są również oceny celujące, pomimo że, tak jak Państwo słyszeli, to wagarował, wolał łowić raki, czy też wspinać się na przykład na wieżę trynitarską, ale jednak były takie przedmioty, w których naprawdę świetnie się czuł, bardzo dobre oceny otrzymywał. I jak Państwo myślą, czy to są przedmioty właśnie z dziedziny literatury, jak można by się było spodziewać, czyli przedmioty humanistyczne, czy jednak nauki ścisłe? 801-50-10-22. A my zatrzymujemy się przy grobie Klemensa Junoszy Szaniewskiego na cmentarzu przy ulicy Lipowej.
Proszę Państwa, dlaczego zatrzymujemy się tutaj przy Klemensie Szaniawskim? Nie tylko dlatego, że był autorem powieści, obecnie już nieco trochę zapomnianym, ale ważnym pisarzem w XIX wieku. Nie tylko dlatego, że był również ważną postacią dla Lublina, ale także dlatego, że był również kolegą szkolnym Prusa, ale nie w Lublinie, tylko z czasów, kiedy Prus podjął naukę w 1961 roku w gimnazjum w Siedlcach. Otóż Klemens Szeniawski także był wtedy uczniem gimnazjum i podobnie jak Prus przerwał naukę, to znaczy nie ukończył. Prus akurat miał tyle szczęścia, że po powstaniu styczniowym wrócił jednak do Lublina i kontynuował naukę i ukończył ją egzaminem maturalnym. Klemens Szeniawski zrezygnował z nauki, wrócił do Lublina. Udało mi się ustalić, gdzie mieszkał, między innymi, proszę Państwa, to znowu taka zbieżność, był nieprzyrębny. Również tam w tej kamienicy, gdzie właśnie jest kawiarnia literacka między słowami, tam mieszkało jego rodzeństwo. Natomiast sam Szeniawski mieszkał przy ulicy Grodzkiej, natomiast to rodzeństwo, myślę, że też pisarz bywa w tym samym domu, Szeniawski bywał w tym samym domu, w którym bywał Prus z kolei u Suligowskich, także też ciekawe, czy w Lublinie się mogli spotkać. W każdym razie kolega szkolny, a także kolega po fachu.
I tak oto, skoro jesteśmy przy tej szkole, zerknijmy na świadectwo. Tak jak pani Marta do nas pisze, podróże@radio.lublin.pl, na przykład chemia i historia naturalna. Tak jest, historia naturalna i chemia to były między innymi te przedmioty, z których Aleksander Głowacki otrzymał stopień najwyższy, czyli celujący.
Tym razem zatrzymujemy się przy już nauczycielu z okresu gimnazjum lubelskiego, Aleksander Gostkowski, który był nauczycielem algebry i trygonometrii. Ci z Państwa, którzy interesowali się, którzy czytali, zaglądali do biografii Prusa i widzieli jego świadectwo maturalne, zapewne zauważyli, że Prus był szczególnie zainteresowany, miał szczególnie dobre stopnie w gimnazjum z przedmiotów ścisłych. Akurat jakieś przedmioty humanistyczne niespecjalnie go interesowały, co jest pewnego rodzaju ironią, biorąc pod uwagę, że późniejszy jego zawód. Natomiast w czasie swojej nauki w gimnazjum on widział swoją przyszłość właśnie w zakresie nauk ścisłych. Zresztą późniejsze studia w Szkole Głównej w Warszawie też miały właśnie związek z przedmiotami ścisłymi. W każdym razie jednym z jego właśnie nauczycieli właśnie był Aleksander Gostkowski, zresztą postać bardzo lubiana, o czym zresztą świadczy ta tablica. Nawiasem mówiąc, jest jeszcze jedno epitafium Aleksandra Gostkowskiego. Ci z Państwa, którzy mieli okazję zwiedzać katedrę, może zauważyli, że z boku katedry, przy zejściu do podziemi, jest właśnie też epitafium Aleksandra Gostkowskiego ufundowane przez rodzinę. W każdym razie postać bardzo lubiana. No i też Prus właśnie z algebry i trygonometrii miał u niego stopień celujący. Też widać, że akurat zapewne też należał do tych uczniów, którzy Gostkowskiego wspominali z wdzięcznością. Gostkowski jest jednym z nauczycieli, których nazwisko pojawia się na świadectwie maturalnym Prusa oczywiście. I proszę Państwa, teraz przechodzimy do kolejnego nauczyciela, również którego nazwisko pojawia się na świadectwie maturalnym. Aleksander Tołwiński, z kolei nauczyciel chemii i historii naturalnej, czyli też nauk związanych bardziej właśnie z naukami ścisłymi niż humanistycznymi. Też stopień celujący z obydwu przedmiotów na świadectwie maturalnym. I postać o tyle ciekawa, że jego bratankami. Ostatnio zadano mi kiedyś pytanie o związki rodziny z tego Tołwińskiego, z rodziną architektów, słynnych architektów. Ja przyznam, że nie sądziłem, że to jest osobna rodzina. Okazało się, że jednak nie. Rodzina architektów, kolejne dwa pokolenia architektów, w tym między innymi współtwórca budynku Muzeum Narodowego w Warszawie, to są bratankowie, czyli bratanek i z kolei stryjeczny wnuk właśnie Aleksandra Tołwińskiego. To jest ta sama rodzina, po prostu potomkowie brata Aleksandra Tołwińskiego. Więc też warto o tym pamiętać. Zresztą bratanek Tołwińskiego mieszkał, a bratanek Aleksandra mieszkał również w Lublinie. Dzieciństwo spędzał w Lublinie, dopiero później rodzina przeprowadziła się do Warszawy. Jego brat, bodajże Kazimierz Tołwiński, był również nauczycielem gimnazjum, ale gimnazjum żeńskiego. Warto właśnie też pamiętać o tych związkach z tą warszawską gałęzią rodziny Tołwińskich. Co ciekawe, też udało się zlokalizować, gdzie ta rodzina mieszkała na Starym Mieście. Też mieszkała przy ulicy Rybnej. Też warto pamiętać właśnie o tych związkach nie tylko architekci, ale także działacze społeczni.
A nasz ostatni przystanek podczas tego spaceru z panem Prusem, właśnie przy cmentarzach przy ulicy Lipowej, to grób działacza niepodległościowego, ale także nauczyciela, filologa, Leon Albert Głowacki. Czytamy na tym właśnie grobie. Był starszym bratem Aleksandra Głowackiego, czyli Bolesława Prusa.
Dobrze, proszę Państwa, i teraz już przed nami ostatnia osoba i będzie to oczywiście brat, starszy brat Prusa, Leon Głowacki. Leon Głowacki, który przypłacił zdrowiem zaangażowanie w powstanie styczniowe. Leon Głowacki opiekował się Prusem od 1861 roku, czyli kiedy ukończył studia na Uniwersytecie w Kijowie, kiedy wrócił tutaj do Królestwa Polskiego. Jednocześnie w tymże roku wujostwo olszewscy wyjechali z Lublina, więc starszy brat Leon wziął swojego młodszego Aleksandra, młodszego brata pod opiekę, wyjechał z nim do Siedlec, później do Kielc, później powstanie styczniowe. No i niestety do końca życia już wymagał opieki, pozostawał pod opieką medyczną. Najpierw pierwszą osobą, która się nim opiekowała, właśnie był Aleksander Janiszewski. Później tę opiekę wziął na siebie wuj Seweryn Trybiński. No a po śmierci Seweryna Trybińskiego pojawił się problem, kto ma się dalej opiekować, a wiadomo było, że Leon wymaga opieki i wtedy właśnie Prus zadeklarował, że on będzie łożył na pobyt swojego starszego brata w szpitalu w Lublinie, w szpitalu świętego Jana Bożego przy ówczesnej ulicy Bonifraterskiej, czyli dzisiejszej ulicy Biernackiego. No i tam Leon zmarł w 1907 roku i wiemy, że pogrzeb Leona to był jeden z ostatnich pobytów Bolesława Prusa w Lublinie. Był później bodaj tylko raz w 1910 roku. I to był już ostatni pobyt, czego efektem właśnie były bardzo ciekawe felietony w gazetach warszawskich, właśnie informujące, opisujące podróż do Lublina. No i 1912 rok, maj, nieoczekiwana śmierć, gwałtowna choroba, influenza, jak to zapisano w akcie zgonu, czyli po prostu powikłania pogrypowe. Ponieważ Prus chorował na serce, to po prostu ten zgon dosyć gwałtownie nastąpił i nieoczekiwanie wydawało się, że już wychodzi z choroby. No i niestety już zmarł w 1912 roku.
Ale przecież pozostała literatura, a tam między innymi takie oto cytaty, sentencje. Głupstwo, wszystko głupstwo, głupstwo, całe życie, którego początku nie pamiętamy, a końca nie znamy. No i bywają wielkie zbrodnie na tym świecie, ale chyba największą jest zabić miłość. Bolesław Prus, lalka.
Podróże małe i duże.